Może to dziwnie zabrzmi z ust kaznodziei, ale myślę, że każdy z nas ma takie grono osób, które po prostu nie lubi. Bo przecież nie da się lubić każdego, prawda? Są takie osoby, które wzbudzają naszą sympatię i takie, które po prostu nie wzbudzają. Tak ten świat funkcjonuje, czy nam się to podoba, czy nie. Ale zawsze musi być jakieś ale. Ile jest takich osób, które okazuje się, że nie lubimy tylko dlatego, że miały tupet zwrócić nam uwagę. Że poświęciły swój czas i energię na to, aby przyjść i powiedzieć nam, że nasze zachowanie najzwyczajniej jest niewłaściwe. Ale kto cię w ogóle o zdanie pytał? Czy nie to w takich momentach chcielibyśmy powiedzieć? Powiedzmy sobie szczerze, chyba nikt z nas nie lubi tego, kiedy ktoś konfrontuje nasze zachowanie. Dlaczego? Ponieważ łatwo przychodzi nam to odebrać jako zwykły atak. Zderzamy się z prawdą, na której tle nie wyglądamy aż tak dobrze, jakbyśmy się spodziewali. A kogo za to winimy? Najczęściej tą osobę, która zwróciła nam na to uwagę. Bo co chciała tym osiągnąć? Pokazać nam, że jest od nas lepsza? No, to jej się na pewno udało. I tak, skupiając się na tym, jak bardzo czujemy się skrzywdzeni przez prawdę o nas samych, nie zauważamy, jak szybko tracimy sprzed oczu to, jaki jest cel każdej prawdziwej konfrontacji. Bo czy naprawdę chodzi o to, by udowodnić komuś, że jest beznadziejny i jak niewystarczający się stał? Czy może chodzi o coś więcej? O zwrócenie uwagi na problem, który być może po prostu nie zauważamy. I ciekawe jest to, że właśnie do tego problemu Jezus kieruje swoich uczniów podczas czegoś, co nazywamy ostatnią wieczerzą. Podczas ostatniego posiłku, który spędził swoimi uczniami tuż przed swoim ukrzyżowaniem. I na tle tego, gdy umywał nogi swoim uczniom i zapowiadał nadchodzące wydarzenia, Jezus zwraca ich uwagę na rodzaj Jego służby, na cel, dla którego przyszedł i na konfrontację, o której być może nie mieli pojęcia. I tak podczas kolacji innej niż wszystkie Jezus posługuje się obrazem, który myślę, że chyba wszyscy dobrze znamy. Bo On mówi, ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam siebie, jeśli nie tkwi winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostaje wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynosili obfity owoc i okazali się moimi uczniami. I kiedy prześledzimy Ewangelię Jana, to zobaczymy, że Jezus przyrównuje siebie do różnego rodzaju rzeczy. W niektórych miejscach obrazuje to, że Jego przyjście zastępowało poszczególne elementy, jak na przykład żydowskie święta, szabaty, czy nawet samą świątynię w Jerozolimie. W niektórych miejscach On rozpoczyna bardziej obszerne porównania, które zaczynają się od charakterystycznych słów ja jestem. Jak na przykład ja jestem chlebem życia, ja jestem dobry pasterz. Czy jak mogliśmy ostatnio usłyszeć, ja jestem droga, prawda i życie. I za każdym z tych obrazów kryła się pewna prawda dotycząca Jego przyjścia. I tak również jest w tym wypadku, kiedy Jezus mówi swoim uczniom, że ja jestem prawdziwą winoroślą. Lecz aby dobrze zrozumieć ten obraz, to musimy na chwilę się zatrzymać i zastanowić się nad tym, do czego Jezus tak naprawdę się odnosił. Obraz winorośli był często wykorzystywany zarówno przez współczesnych Jezusowi rabinów, jak również przez autorów Starego Testamentu. I wiele osób odnajduje w tych słowach Jezusa odniesienie do proroctw zapisanych na przykład u Izajasza czy Jeremiasza. A jest tak dlatego, ponieważ obaj prorocy przyrównywali Izraelitów do niewydającej owocu winorośli. Jednak wydaje się, że jest jeszcze jedna księga, jeden prorok, który tak naprawdę rzuca wiele światła w to, co Jezus tutaj mówi. A tym prorokiem jest Ezechiel. Bo gdybyśmy przyjrzeli się obu tym księgom, czyli księdze Ezechiela i Ewangelii Jana, to zobaczylibyśmy, że obaj autorzy posługują się obrazem winorośli dokładnie w ten sam sposób. Wyodrębniają oni winorośl oraz pędy jako dwa niezależne podmioty, które są od siebie współzależne. Obie księgi posługują się identycznym słownictwem i opowiadają o Bogu, który konfrontuje przywództwo Izraela, jak i sam naród. Dlatego właśnie uważam, że aby dobrze zrozumieć 15 rozdział Ewangelii Jana, to trzeba zaznajomić się z księgą Ezechiela i dobrze zrozumieć te fragmenty, które są zapisane od 15 do 19 rozdziału. Ponieważ to właśnie w tych rozdziałach Bóg napomina Judę, konfrontując jej niewierność. Dynastia Dawida okazuje się być złym krzewem winnym, a całe południowe królestwo przypomina suche gałązki, które do niczego się nie nadają, jak tylko do tego, by rzucić je w ogień. A mimo to, gdy Babilończycy uprowadzają ich do niewoli, to oni nie odwracają się od swojej nielojalności, a wręcz przeciwnie, szukają ratunku. Tylko, że nie w Bogu, ale w Egipcie. I obraz winorośli u Ezechiela mówi o tym, że ilekroć Bóg ich napominał, to oni trwali w swoim uporze i zarzucali Bogu niesprawiedliwość. Znienawidzili Boga, ponieważ posłał do nich swojego proroka, aby ten upomniał ich, że postępują niewłaściwie. Ale kto go w ogóle o zdanie pytał? I tak dynastia Dawida, jak i całe południowe królestwo okazały się być bezużyteczną winoroślą, która nie przynosi żadnych owoców i ma suche pędy. I kiedy przyjrzymy się naszemu fragmentowi, to zobaczymy, że Jezus w bardzo podobnym celu posługuje się obrazem winorośli. Już same pierwsze słowa, kiedy mówi, ja jestem prawdziwą winoroślą, pokazuje, że Jezus zastępuje, czy też przejmuje pewne zadania, które ani dynastia Dawida, ani przywódcy Jerozolimy nie byli w stanie sprostać. Co więcej, nazywając ojca winogrodnikiem, pokazuje swoją pełną zależność od Niego. Ponieważ Jezus nie jest jak ten krzew z Ezechiela, który się zbuntował, ale jest krzewem, który całkowicie pozostaje lojalny Bogu Ojcu. Następnie Jezus przechodzi do tego, aby nakreślić sytuację samych pędów. I szybko staje się jasne, że są takie, które wydają owoc i takie, które owocu po prostu nie wydają. I co istotne, mowa jest o jednym owocu, który ma swoje pochodzenie i który ma czemuś służyć. I jak przyjrzymy się naszemu tekstowi, to zobaczymy, że owoc jest wynikiem tego, że pęd czerpie z winorośli. To znaczy, że owocem nie są nasze dobre uczynki same w sobie, ale jest to praca Jezusa w życiu każdego człowieka wierzącego. I to prowadzi nas do naprawdę, myślę, ważnego wniosku. Bo czy odpowiedzialność za owoc stoi po stronie pędu? Jak prześledzimy nasz tekst, to zobaczymy, że jedyną odpowiedzialnością pędu jest czerpanie z winorośli, a owoc jest naturalnym tego konsekwencją. Owoc jest wynikiem pracy winorośli i winogrodnika, a pęd jest tylko jego nosicielem. Co więcej, owoc ma konkretny cel, bo Jezus mówi, że kiedy pęd czerpie z niego i wydaje owoc, to Ojciec odbiera sobie z niego chwałę. To znaczy, że celem owocu jest uwielbienie Boga. Celem owocu jest podobanie Mu się. Jednak to wydawanie owocu, jak też czytaliśmy, jest niemożliwe, jeżeli nie czerpiemy z Jezusa. I do tego miejsca jasne jest to, że bycie częścią winorośli nie zależy od tego, ile siebie damy, ale od tego, na ile zależni staniemy się od Boga. Jednak co to w praktyce oznacza? Skąd mogę wiedzieć, że czerpię z Jezusa i że faktycznie wydaje owoc? A no właśnie. Nie trudno jest nam zauważyć to, że potrzebujemy jakiegoś wyznacznika, jakiś punkt odniesienia. Dlatego Jezus w słowach, które dalej kieruje do swoich uczniów, przybliża to, co dokładnie ma na myśli, mówiąc, że mają czerpać z Niego, że mają trwać w Nim. Jak szybko się okazuje, Jezus opowiada dokładnie ten sam obraz, tylko że innymi słowami. Teraz słowa "trwajcie we mnie" zostają zamienione przez polecenie "trwajcie w mojej miłości". I tak jak w obrazie winorośli, tak i tutaj, skutkuje to przynoszeniem owocu. Tylko, że tu owoc zostaje już nazwany. Owocem jest nasze przestrzeganie przykazań, nasze okazywanie miłości innym ludziom. I ktoś by mógł powiedzieć, że jak to jest? Przed chwilą czytaliśmy o tym, że owoc jest wynikiem pracy Boga Ojca i Jezusa w naszym życiu, a teraz dowiadujemy się, że owocem jest nasze przestrzeganie przykazań i okazywanie miłości. Czy te rzeczy w jakikolwiek sposób się ze sobą łączą? A no właśnie. Wydaje mi się, że Jezus również widział pewną trudność związaną z tym ograniczeniem, które nakłada na interpretację obraz winorośli. Dlatego podczas swoich wyjaśnień wspomina tak naprawdę drugi obraz, który ma na celu rozpakować czy też rozwiązać to niedopowiedzenie. Ponieważ każdy obraz, który używamy, będzie w pewnego rodzaju ograniczeniem dla idei, którą chcemy przekazać. Więc on nakreśla różnicę pomiędzy wykonywaniem poleceń przez sługę, a przez zwykłego przyjaciela. Jeden robi to z obowiązku i być może w obawie przed karą. Natomiast drugi spełnia życzenia swojego przyjaciela, ponieważ jest to wynik ich obustronnej miłości. Dlatego właśnie nie liczy się to tylko i wyłącznie, co robimy, ale to, co motywuje nasze działanie. Jezus zestawia tak naprawdę ten przykład ze swoim przykładem, pokazując, że Jego miłość, wierność i lojalność Bogu jest wynikiem Jego relacji z Ojcem. Że przyjął bezwarunkową miłość Boga, która miała realny wpływ na Jego życie. Dlatego właśnie nasz owoc jest zależny dokładnie od tego samego. Nasz owoc jest pracą Boga w naszym życiu, wynikającą z czerpania i stosowania tej bezwarunkowej miłości, którą od Niego otrzymaliśmy. Bo bycie częścią winorośli nie zależy od bezwarunkowego posłuszeństwa, ale zależy od bezwarunkowej miłości. I to właśnie ta bezwarunkowa miłość, która popychała do bycia wiernym Bogu, czyni tak naprawdę ten obraz winorośli konfrontacją. Ponieważ obnaża ona to, które pędy rzeczywiście wydają owoc, a które tego owocu nie wydają. I kiedy Jezus kończy te słowa, to zaczyna wyjaśniać swoim uczniom, dlaczego mówi im to wszystko. A jeżeli będziemy uważnymi czytelnikami, to w słowach, które za chwilę będziemy widzieć, odnajdziemy echo tego, co wydarzyło się również kiedyś u proroka Ezechiela. Bo u Ezechiela Bóg napominał swój lud za to, że odwrócili się od Niego. Konfrontował ich za ich nielojalność i odrzucenie Jego miłości. Co więcej, tak jak każda konfrontacja, tak i tamta doprowadziła do tego, że Izraelici zaczęli obwiniać za swoje grzechy Boga. I Jezus dokładnie idzie tym samym tropem. Używa obrazu winorośli jako pewnego rodzaju konfrontacji, ale nie dla uczniów, lecz dla Izraelitów. A potem mówi swoim uczniom, jakie to przynosi konsekwencje. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają dla niego wymówki. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi tym samym mego Ojca. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a mimo to znienawidzili zarówno mnie, jak i mojego Ojca. Lecz musiało wypełnić się słowo zapisane w ich prawie. znienawidzili mnie bez powodu. Jezus przyjął bezwarunkową miłość Ojca i poprzez swoje słowa i działanie przekazywał tę miłość dalej. Problem polega jednak na tym, że Jego działanie było konfrontujące zarówno dla przywódców Jerozolimy, jak później dla całego świata. Bo słuchając Go i patrząc na to, co On robił, mogli zobaczyć to, jak bardzo odłączyli się oni od Boga. Jak bardzo polegali na swojej tradycji, jak bardzo polegali na tym niepewnym pokoju, który był wynikiem tak naprawdę kompromisu z okupującymi ich Rzymianami, jak bardzo polegali na bezmyślnym powtarzaniu rytuałów, za którymi nie szła żadna realna zmiana ich postawy. Jezus każdą z tych rzeczy obnażył, pokazując, że ich czyny nie mają nic wspólnego z lojalnością Bogu. Mogli chodzić do synagogi i spotykać się wśród innych religijnych osób, ale zapominali o bezwarunkowej miłości. Dlatego właśnie tak bardzo wkurzało ich to, kiedy Jezus jadał z celnikami i grzesznikami, gdy nauczał pospólstwo i kiedy dotykał tych, których nikt inny nie chciał dotykać. Bo pokazywał, że każdy ma dokładnie takie samo prawo, aby usłyszeć prawdę i aby coś z nią zrobić. Że każdy zasługuje na trochę miłości i czułości. Dlatego Jego działanie, które wypływało z bezwarunkowej miłości, konfrontowało ich, bo pokazywało, że wcale nie są tacy święci, jakby tego chcieli. Że w porównaniu z Nim wypadają naprawdę słabo. I co zrobili z tą konfrontacją? Dokładnie to, co zrobili ich przodkowie za czasów Ezechiela. Znienawidzili go bez powodu, ponieważ nie rozumieli tego, czemu miała służyć ta konfrontacja. I prawda jest taka, że ten sam schemat, on nie skończył się wraz z ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem Jezusa, ale każdy, kto jest pędem czerpiącym z Niego, będzie przez dokładnie te same rzeczy przechodził. Ponieważ owoc, który jest wynikiem przyjęcia bezwarunkowej miłości Boga, objawiającym się w tym, że bezwarunkowo, to znaczy bez żadnych ukrytych warunków, okazujemy miłość drugiemu człowiekowi, to ten owoc doprowadza ostatecznie do konfrontacji. Konfrontacji tego, co to znaczy być dobrym człowiekiem i co to znaczy być lojalnym Bogu. Ponieważ żeby to zrobić, trzeba przyznać się do błędu i zaakceptować bolesną prawdę o nas samych. A każdy, kto bierze w niej udział, to musi liczyć się z tym, że my, jako ludzie, często nie rozumiemy, jaki cel ma prawdziwa konfrontacja. Przez to zaczynamy nienawidzić tych, którzy mieli tupet zwrócić nam uwagę. Ważne dla nas jest jednak to, abyśmy my, czytając Ewangelię Jana, nie zatrzymali się tylko na 15 rozdziale. Ponieważ troszkę dalej Jezus zdradza swoim uczniom powód, dla którego mówi im to wszystko. Bo powodem jest to, że powiedziałem wam o tym, abyście nie dali się złamać. I osobiście uważam, że słowa o tym nie odnoszą się tylko i wyłącznie do prześladowań, o których Jezus chwilę temu powiedział, ale odnosi się do całego tego fragmentu, łącznie z obrazem winorośli. Bo mówiąc, że celem jest to, aby nie dali się złamać, Jezus zachęca swoich uczniów do tego, by wytrwali w Nim jako winorośli. Aby nie byli jak ich przodkowie, którzy poszli za swoimi przywódcami, a nie za Bogiem. Nie dajcie się złamać, choćby miało was to kosztować to, że wyłączyliby was z synagogi, od miejsca kultu waszych ojców, od waszej tożsamości, od systemu, który definiuje wam to, co jest dobre, a co nie. Bo podobać się Bogu można tylko wtedy, gdy nasze działanie wynika z naszej lojalności do Jego bezwarunkowej miłości. I to będzie konfrontujące, bo każda konfrontacja ma na celu ukazanie, że nasza przyszłość jest nierozerwalnie złączona z tym, z czym my sami łączymy nasze nadzieje. Jeżeli nasze nadzieje są w tym, że to my mamy rację, to już zawsze będziemy winić ludzi, którzy przyjdą, aby nas skonfrontować. Czy nam się to podoba, czy nie? Jeżeli nie zrozumiemy tego, na czym polega prawdziwa konfrontacja, jaki jest jej cel, to prędzej czy później umrzemy jako suche pędy. I ktoś by mógł powiedzieć, ale jak możesz być lojalny Bogu? Jak możesz być lojalny Bogu, który właśnie przed chwilą powiedział, gdybym nie przyszedł, nie mieliby grzechu? To jest Twój Bóg? Przyszedł po to, aby zrzucić na nas winę? To po co przychodził? Co chciał przez to światu pokazać? Że jest lepszy od nas? No to mu się najwyraźniej udało. Nie no, serio, po co przychodził? Czy nam wszystkim nie żyłoby się o wiele lepiej bez Niego, skoro Jego przyjście oznacza to, że my jesteśmy winni? Rozumiem te pytania, ponieważ one wynikają z tego, że nie rozumiemy celu konfrontacji. Bo czy rzeczywiście Jezusowi zależało na tym, aby przyjść, wytknąć nam nasze błędy i zostawić nas bez ratunku? Czy to właśnie powiedział? Gdyśmy przeczytali Księgę Ezechiela, to mielibyśmy kontekst tego, dlaczego faktycznie Jezus przyszedł. Bo w Księdze Ezechiela, 18 rozdziale, 23 wersetu czytamy tak. Czy zatem rzeczywiście zależy mi na śmierci bezbożnego, oświadcza Pan zastępów? Czy rzeczywiście po to przyszedł Jezus? Czy nie raczej na tym, by odwrócili się od swoich postępków i żyli? Bo okazuje się, że celem każdej konfrontacji jest danie komuś szansy na zmianę swojego postępowania. A jesteśmy w stanie tak naprawdę zmienić swoje postępowanie tylko wtedy, kiedy ktoś nam powie, co robimy niewłaściwego. Nieprzyjęcie prawdy to zrzuca na nas winę, a nie sama konfrontacja, ponieważ konfrontacja zawsze ma być szansą dania komuś ratunku. I tak jak Bóg posłał kiedyś Ezechiela, aby zawrócił ze swojej ścieżki króla Judy i południowe królestwo, tak i tutaj, gdy Jezus przyszedł, to przyszedł po to, aby skonfrontować nas i abyśmy odwrócili się od naszych postępków i żyli. I nie pozostawił nas bez ratunku, ale jako bezwarunkowa miłość jest dzisiaj na wyciągnięcie ręki dla każdego człowieka. I bez niej nie da się podobać Bogu, bo wszystkie nasze starania, cały nasz trud będą jedną wielką, niekończącą się próbą albo próbą przeżycia tego życia bez Niego, albo próbą zapracowania sobie na zbawienie. Tylko że Bogu nigdy nie chodziło o to, abyśmy stali się niewolnikami, którzy w obawie będą przeżywać każdy dzień, którzy przez całe swoje życie będą pytać, czy wystarczy mi sił? Czy wszystkie moje starania będą wystarczające do tego, aby pewnego dnia, gdy skończą się moje dni, to Bóg przyjmie mnie do niebiańskich bram? Czy jestem wystarczająco dobry? Owoc naszego życia, który podoba się Bogu, jest wynikiem tylko Bożej pracy. Pracy, którą On w nas wykona, jeżeli tylko jesteśmy w stanie zaakceptować ten jeden prosty fakt. Fakt, że potrzebujemy Jego bezwarunkowej miłości każdego dnia. Gdy będziemy gotowi ją przyjąć i pozwalać na to, aby ona nas zmieniała. Bo wierność Jezusa objawiła się w tym, że On obnażył nasze grzechy po to, abyśmy my mogli odwrócić się od nich i stać się na nowo wierni Bogu. I przyjście Jezusa jest konfrontacją. Więc albo możemy coś z nią zrobić, albo się od niej odwrócić i już zawsze za nasze błędy i grzechy winić Boga. wybór należy do nas.